Polskie Radio Euro. Nadaje się tu.
Zostaw wiadomość w Polskim Radiu Euro. Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie. Ja nazywam się Tomasz Kosiorek i będę prowadził nasze dzisiejsze spotkanie z cyklu z wtorku na środę, czyli tu i teraz, spotkanie z Marią Monetą Malewską, psychoterapeutką, buddystką Rinzai Zen, lekarzem. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Będziemy dzisiaj rozmawiali o współodczuwaniu, o współczuciu, a rozmawiamy w dniu też wyjątkowym, bo rozmawiamy w dniu solidarności z osobami chorującymi na AIDS. 1 grudnia to jest właśnie ta data, kiedy ten dzień jest obchodzony i rzeczywiście to być może wyjątkowy dzień, w którym warto o tej sprawie pamiętać, a być może niektórzy z nas zastanawiają się po raz pierwszy. I myślę sobie, że to jest taka sytuacja, kiedy stykamy się z chorującymi na AIDS, kiedy niektórym myślę, że jest trudno współczuć. Wielu osobom nie współczujemy, bo myślimy sobie, tak naprawdę to jest ich wina. Tak, zrobili coś, czego nie powinni byli robić, uprawiali seks bez zabezpieczenia, zrobili coś, czemu są tak naprawdę sami winni. I takim osobom trudniej współczuć. Jeżeli gdzieś rodzi się po prostu chore dziecko, to wtedy jest nam łatwiej o współczucie dla rodziców. No rzeczywiście, bo to taka trudna sytuacja. A myślę, że trzeba się wznieść ponad jakieś swoje ograniczenia, żeby współczuć tym, którzy być może mają jakiś kawałek, nawet właśnie nie wiem, czy mówić w tej sytuacji o winie.
Niektórzy mówią, że AIDS jest taką chorobą na własne życzenie. Może jest w tym troszkę prawdy, ale chcę zwrócić uwagę na to, że współodczuwanie, bo chcę to powiedzieć na samym początku naszej audycji, to jest umiejętność wczucia się w sytuację drugiej osoby i wspólne z nią odczuwanie tego, co ona przeżywa. To jest troszeczkę inne niż współczucie. Zwróć uwagę na to, prawda? Współczucie ma taki charakter, no, biedna osoba i ja współczuję tej osobie.
No, taki zabarwiony litością.
Taki zabarwiony litością. Natomiast współodczuwanie nie. I jeżeli weźmiemy sobie taki przypadek AIDS, kiedy nawet było to zawinione, nawet na własne, w cudzysłowie oczywiście, życzenie, bo ktoś nie tylko uprawiał seks bez zabezpieczenia, ale no zdarzało się tak, kiedy narkomani wiedzieli o tym, że robią sobie w tym momencie, wstrzykują sobie narkotyk igłą, która przed chwilą była używana przez nosiciela wirusa HIV, a było tak strasznie silne uzależnienie, że nie byli sobie w stanie tego odmówić, czyli właściwie sami sobie tego wirusa HIV wstrzyknęli, to jeżeli współodczuwamy z tą osobą, to jesteśmy już po tym fakcie. To jesteśmy po fakcie wstrzyknięcia, jesteśmy już tylko i wyłącznie ze sobą chorą. Jest tak?
Czyli
jesteśmy w tym momencie, kiedy on już wie, że jest nosicielem, albo już zaczyna mieć objawy AIDS. W tej chwili z AIDS już nie jest tak strasznie, jak było jeszcze 10 czy 15 lat temu. Wtedy ta choroba bardzo często kończyła się śmiercią. W tej chwili AIDS może być zaleczany i ja sama znam osoby, które są od, ile to jest, od 87 roku do teraz. To
22 lata.
22 lata i są nosicielami AIDS. Ja ich osobiście przez te 22 lata znam. I żyją, i mają się dobrze, i pracują.
Nosicielami wirusa HIV.
Nosicielami, przepraszam, wirusa HIV, oczywiście. Nosicielami wirusa. I żyją, i pracują, i oczywiście, że są pod opieką lekarską, od czasu do czasu czują się gorzej, od czasu do czasu lepiej. Jak się czują gorzej, idą do szpitala, są leczeni i wracają do swoich rodzin, wracają do swojego miejsca pracy. Ale dawniej było to właściwie odkrycie, że jest się zarażonym wirusem HIV, ludzie traktowali jak wyrok śmierci.
No to trudno z taką osobą współodczuwać, z taką, która czuje wyrok śmierci na sobie.
Trudno, bo my nie chcemy dopuścić do siebie takiej myśli, że my też kiedyś umrzemy. Ale z drugiej strony możemy sobie zdawać sprawę z tego, jesteśmy ludźmi, wcale nie trudno jest zdać sobie sprawę z tego, jak się może czuć człowiek z zagrożeniem życia. Albo człowiek, który wie, że to życie no, skończy mu się dużo wcześniej niż mogłoby, gdyby nie było tego faktu.
Znaczy, żeby współodczuwać, to najpierw trzeba zrozumieć?
Myślę, że trzeba zrozumieć i że trzeba mieć otwarty umysł i otwarte serce na to, żeby rzeczywiście poczuć to, co tamta druga osoba może czuć. Żeby móc się zidentyfikować z tą drugą osobą. żeby wiedzieć, co tej drugiej osobie jest potrzebne, w jaki sposób my możemy jej pomóc.
Nie da się zidentyfikować z każdym.
Dlaczego nie?
Trudno się zidentyfikować z bardzo śmierdzącym bezdomnym na ulicy.
Trudno, ale to wcale nie jest niemożliwe.
No a z przestępcami, z takim Stalinem, to też się trudno zidentyfikować. To nawet nie przychodzi nam to do głowy.
Tak. Tylko, że pytanie jest o to, czy gdyby się spotkało, bardzo, bardzo ważne pytanie, czy gdyby się spotkało Stalina, który umierałby i potrzebowałby szklankę wody, czy by mu się tą szklankę wody podało, czy nie?
No, w przypadku Stalina to mogłoby być trudne, bo gdyby szklanka była niedomyta, to być może byłoby to podejrzenie, że czegoś dosypaliśmy i byłoby to groźne.
Czy jest możliwość takiego współodczuwania z drugim człowiekiem na bycie tu i teraz, znów to podkreślam, jako że ta audycja jest tu i teraz, żeby mu pomóc bez względu na to, kim on jest. Po pierwsze, jest człowiekiem.
No to trzeba sobie zrobić takie założenie na całe życie, że ci wszyscy dookoła nas są po pierwsze ludźmi ze wszystkimi ułomnościami, tymi cechami, które nam przeszkadzają. A my się tak naprawdę często zatrzymujemy na tej warstwie wierzchniej i tak, gdzieś tam ale widzimy tylko kogoś, kto nam na przykład jakąś przykrość sprawił 2 lata temu.
Bo trzeba przekroczyć taką linię. Jeżeli zaczynamy w sobie widzieć też osobę, której zdarzało się przekroczyć linię, osobę, której zdarzało się zrobić coś złego, osobę, która sprawiła komuś przykrość, czy zrobiła nawet rzecz, której do tej pory wstydzi się, żałuje, chciałaby, żeby cofnąć czas i żeby tego nie było, wtedy już jest dużo łatwiej. Natomiast jeżeli nie chcemy poznać swoich własnych słabości, nie chcemy się przyjrzeć, jakimi my jesteśmy ludźmi, wtedy rzeczywiście możemy sobie zrobić blok na innych, uważając, że my jesteśmy czymś o wiele lepszym i bez wad. Tak się też zdarza.
Żeby współczuć, trzeba czuć najpierw samego siebie.
Tak. Trzeba poznać samego siebie i czuć samego siebie i zdawać sobie sprawę z ludzkich ułomności też i zaakceptować te ludzkie ułomności, bo spotkać ideał w swoim życiu, taki ideał, który nie ma żadnej skazy, jest bardzo trudno. A właściwie, jeżeli długo się z takim ideałem żyje, okazuje się, że jest to prawie niemożliwe, bo każdy z nas, jeżeli dokładnie przyjrzy się swojemu życiu, popełnia jakieś błędy, jedni mniejsze, jedni większe, ale popełniamy te błędy.
No, są takie teorie psychologiczne, które zakładają, że być może po prostu nie zaistnieliśmy w takich warunkach, które sprawiłyby, że to my zostalibyśmy tymi zbrodniarzami wojennymi, więc no, to trochę zmienia perspektywę, jak zaczynamy czuć, że tak naprawdę ja sam mógłbym zupełnie inaczej się zachowywać, ale może mam szczęście, że w trochę innych warunkach zafunkcjonowałem.
Dlatego nie można powiedzieć, że nigdy nie zrobiłabym tego, tego czy tego. Albo nie zachowałabym się tak jak osoba, której zachowanie nam się nie podoba. Ponieważ właściwie takie coś można byłoby powiedzieć tylko w tej sytuacji, gdybyśmy byli tymi ludźmi, czyli mieli takie samo uwarunkowanie jak ta osoba i znaleźlibyśmy się jeszcze na dodatek dokładnie w takiej samej sytuacji. A to, że my myślimy, żebyśmy się tak nie zachowali, to już jest dużo, ale to nie jest wystarczająco dużo, żeby powiedzieć, że my nigdy czegoś takiego byśmy nie zrobili.
Polskie Radio Euro. Nadaje się tu.
Zastanawialiście się kiedyś nad współodczuwaniem i współczuciem? Dwa terminy, które dzisiaj będą się pojawiały w naszym spotkaniu z wtorku na środę, czyli tu i teraz w mojej rozmowie z Marią Monetą Malewską. To po co jest to współczucie w życiu? Bo mam wrażenie, że my jesteśmy w nie wyposażeni już na wstępie. Dzieci tak bardzo ładnie współodczuwają. Kiedy dzieje się nam jakaś krzywda, jesteśmy smutni, to dzieci bardzo szybko potrafią się dopasować i często starają się nas jakoś pocieszyć na swój dziecięcy sposób.
I tak i nie. Z dziećmi jest bardzo różnie. Dzieci potrafią współodczuwać, ale potrafią też być niezwykle okrutne. Wtedy, kiedy się patrzy na takie zachowania dziecięce, właśnie bez współodczuwania, można się dziwić, że tak można. Ale masz rację, że są też takie momenty, kiedy one bardzo pięknie współodczuwają, wyczuwają nasz nastrój, tak? I próbują się z tym nastrojem zgrać. Oczywiście, że jest nam to potrzebne, ja rozumiem, że zadajesz to pytanie tylko tak, no wiesz, nie, żeby troszkę porozmawiać na ten temat, ale
czy zdajemy sobie sprawę po co? Mhm.
Jest nam potrzebne przede wszystkim, żeby móc utrzymywać dobre kontakty międzyludzkie, żeby zrozumieć drugiego człowieka, żeby wybaczyć drugiemu człowiekowi, jeżeli zrobił nam coś, co nas zabolało, albo coś, co nie było nam po drodze, żeby zrozumieć siebie też. Czyli bez współodczuwania, gdyby nam zabrano tę umiejętność, zabrano by nam tym samym jedno z najważniejszych takich dróg, jedną z najważniejszych dróg dotarcia do drugiego człowieka. W sytuacji, w której współodczuwamy z kimś, zarówno w radości, jak i smutku, tworzy się niepowtarzalna więź. Często od pomocy, którą udzielamy człowiekowi, który tej pomocy potrzebuje, dzięki temu udzielamy tej pomocy, że współodczuwamy z nim, zaczynają się wspaniałe przyjaźnie. Często taka pomoc czy zachowanie nasze odpowiednie do danego momentu prowadzi do zacieśnienia znajomości. Prowadzi do tego, że przestajemy się tej osoby obawiać i przestajemy się od niej odgradzać. Potrafimy się otworzyć, bo wiemy, że ona to czyta, że ona czyta nas i potrafi nas zrozumieć.
Rzeczywiście zmienia się wizja świata, jak wchodzimy w cudze buty i stajemy w jego pozycji. Ja mam takie doświadczenie, kilka tygodni temu dostałem mail. Powiem ci szczerze, że nawet nie wiem od kogo, bo nie rozpoznałem tej osoby, która do mnie napisała, ale byłem wśród kilkorga adresatów, do których ktoś zwrócił się z prośbą o pomoc w zebraniu rzeczy dla schroniska dla samotnej matki. I okazało się, że... Ja potem sprawdziłem, co to jest za schroniska. Okazało się, że nawet znam wolontariusza z tamtego miejsca. I przez ten mail, który był taki pełen współczucia dla tych osób, które tam są zmuszone mieszkać sytuacją życiową, ten mail był właśnie pełen współodczuwania, bo opisywał to, czego potrzeba w tamtym miejscu, nie tylko traktując tamte osoby jako osoby, które potrzebują marchwi i ubrań, ale też ten człowiek, który wczuł się w tamtą pozycję, pomyślał, a może jakieś optymistyczne książki z ciepłym zakończeniem, które będą niosły otuchę, a może dla dzieci niekoniecznie pluszaki, ale może nawet jakieś gry, które nie wymagają komputera, tylko są grami planszowymi i stanowią fajną rozrywkę i oderwanie od tego świata, który dzieje się dookoła. I to jest niesamowite, bo ja zwróciłem się do kilku znajomych osób z prośbą, czy nie chciałyby się dorzucić do mojej paczki, która powędrowała do tamtego miejsca. Moja radiowa koleżanka mówi, a roześlij tego maila do wszystkich. I nagle okazało się, że w moim pokoju stanęły torby, wory, rzeczy, którymi różni ludzie chcą się podzielić. I ja sobie też nie przypisuję sobie dużej zasługi, bo ja rozesłałem mail, a potem spakowałem to wszystko w samochód i jeżdżąc tam po prostu dostarczyłem. Natomiast okazuje się, że czasami potrzeba nam czegoś, co nam trochę zmieni perspektywę i pokaże tego drugiego człowieka, człowieka, z którym trzeba współodczuwać, z człowiekiem, który być może nie jest nam bliski, być może to jest też człowiek wyobrażony, tak jak ta matka ze schroniska, która czasami przed swoim mężem alkoholikiem musiała uciekać w jednym polarze i w jednej spódnicy. Że współodczuwanie z nią od razu powoduje, że my mamy ochotę się w to włączyć i pomóc, bo takich osób, które pomogły, naprawdę było tutaj bardzo, bardzo, bardzo dużo. Ale widzisz, zmieniła się też wizja świata i dowiedzieliśmy się, po pierwsze, ja dowiedziałem się o sobie tego, że ja jestem w stanie coś zrobić naprawdę niedużym kosztem, bo to nie jest dla mnie ani duży wysiłek, ani jakiś problem, ale też dowiedziałem się o wielu ludziach z mojego otoczenia, jacy są.
Wiesz, bo ja myślę, że ogólnie ludzie mają serce. To powiedziałaś o swojej historii, a ja wiele lat temu, wtedy kiedy jeszcze zajmowałam się osobami zarażonymi wirusem HIV i chorymi na AIDS, zrobiłam zbiórkę na moim osiedlu, w moim bloku, pochodziłam po moich sąsiadach, postukałam do drzwi, każdy z nich mnie znał i powiedziałam o potrzebach ludzi, którzy są leczeni ja nie pamiętam w tej chwili, jak nazywało się to, ale że to były siostry od matki Teresy z Kalkuty. One były tak ubrane i tam właśnie one prowadziły ośrodek. Ten ośrodek potrzebował i ubrań, i czegoś na święta. To były święta Bożego Narodzenia. I ku mojej radości wielkiej, bardzo wiele osób dało dużo rzeczy. I dali też pieniądze. Ja to wszystko oczywiście spakowałam, zawiozłam, tam jeszcze pomagali mi inni ludzie, zawiozłam to wszystko tam do tego schroniska, poprosiłam, rachunki zbierałam, bo kupiliśmy też zakupy, daliśmy pieniądze, więc wszystkie rachunki, wszystko, siostra mi to wszystko wypisała, podpisała. Ja zrobiłam ksero, rozwiesiłam na tych klatkach, które, wiesz, żeby tam było wszystko wyliczone co do złotówki. W następnym roku byłam bardzo zajęta i nie miałam takiej wielkiej energii i tego nie robiłam. I przyszła jakaś pani do mnie i zapytała, a dlaczego w tym roku pani nie zbiera rzeczy? Bo ja cały rok zbierałam i chciałam dać. I to jakby ta pani przejęła ode mnie tą pałeczkę i ona w tamtym następnym roku zebrała te rzeczy. Ja myślę, że jeżeli się rzuci taki pomysł, rzuci się iskierkę, rzuci się możliwość pomocy ludziom, to znaczy, że możesz pomóc, tylko to oni to robią.
To się gdzieś rozbudza też to współczucie.
Tak, tylko często brakuje właśnie tej pierwszej iskry, tej myśli, tego, że tam gdzieś czekają na naszą pomoc i przy naszym całkiem niedużym wysiłku my możemy pomóc, możemy sprawić komuś wielką przyjemność. Bardzo mi się podobało to, co powiedziałeś, może jakaś wesoła książka z dobrym zakończeniem, takim, który po prostu rozjaśni tą ciemną atmosferę w takim domu, w którym jest lęk, jest rozpacz, jest myślę, że także brak nadziei.
Widzisz, to my mówimy już o takim współodczuwaniu, które przekłada się na konkretne działanie. Bo to znaczy, że jest taki poziom w tym współczuciu jakiegoś niezadowolenia z tej sytuacji, że aż nas to zmusza do jakiegoś działania. Nie? To nami powoduje. I myślę, że jest wiele takich zachowań ludzkich na świecie, które ludzie robią ze współczucia i nie z wyrachowania. I to tak do tych wszystkich, którzy mówią, że na świecie da tylko pieniądze i ludzie, którzy skaczą sobie do gardła.
Nieprawda. I zresztą młodzi ludzie też potrafią coś takiego robić. W tej chwili już jest tego mniej, ale kiedyś na dworcu centralnym było bardzo dużo bezdomnych ludzi, którzy podchodzili do stolików nawet. Oni śmierdzieli, tak jak powiedziałeś. Ja miałam coś takiego, że zwykle kupowałam jakąś bułkę z szynką i coś robiłam, ale zobaczyłam kiedyś fantastyczną scenę, kiedy grupa młodych ludzi stała. Oni przyjechali skądś do tej Warszawy, czekali najwyraźniej na pociąg i przychodziła taka starsza pani, zatrzymała się, oni jedli wszyscy bułki. Zatrzymała się i tak stanęła przy nich po prostu, nie wyciągnęła ręki, nic nie robiła, patrzyła, jak oni te bułki jedzą. I młody chłopak, słuchaj, spojrzał na nią i powiedział, głodna pani jest. Wiesz, oderwał kawał tej swojej bułki, zostawiając sobie taki mały kęs i dał jej to, wiesz. I widziałam, że takie chichoty w tej grupie się zrobiły, a potem się zrobiła taka cisza, bo ta staruszka bardzo pięknie mu podziękowała. Z takim bardzo panu dziękuję, wiesz, z ukłonem, takim pięknie powiedziała to po polsku. Wiesz, wzięła tą swoją bułkę, wiesz, przyjrzała się jej i poszła. I w tej grupie się zrobiła taka cisza zupełna, wiesz. Także najpierw było takie coś, że wyśmiać tego młodego chłopaka, co on zrobił, jakąś dziwną rzecz. A potem gdzieś tam miałam poczucie, że dotarło do tych serc i te serca się pootwierały.
Polskie Radio Euro. Nadaje się tu.
Współodczuwanie pojawiało się dotąd w kontekście ludzi potrzebujących, ludzi bardzo często nam obcych. A teraz porozmawiajmy o takim współodczuwaniu na przykład w związku. Często słucham młodych ludzi, słucham moich znajomych, którzy opowiadają o rodzinnych awanturach, to znaczy o ich awanturach w związkach, czyli w tych rodzinach, które już sami zaczynają tworzyć, nieważne, zalegalizowane, nie. I czasem słucham tych opowieści i wiem, że ja też ćwiczyłem to przez wiele lat. Kiedy słucham o tych wszystkich awanturach i o tym, kto wygrał, bo komuś sprawił większą przykrość, bo w stoczonej wojence wygrał jeszcze jedną bitwę, to myślę sobie, a gdzie tutaj jest miejsce na miłość, bo ona w moim mniemaniu teraz, może tak ja otwarcie o tym mówię, że teraz w moim spojrzeniu na miłość, to współodczuwanie tutaj zajmuje bardzo wielkie miejsce, bo ja w domu, nawet wtedy, kiedy jestem kiedy się głupio zachowuję, kiedy robię coś, co denerwuje i czasami zachowuję się nieodpowiednio, to ja słyszę, i tak cię kocham, wariacie, nawet jak się wściekasz i gadasz takie głupoty, to i tak jesteś moim najwspanialszym facetem. I takie teksty słyszę i myślę sobie, mój Boże, no ile tu jest współodczuwania, ile jest takiego zrozumienia, że po tej drugiej stronie jest jakiś szarpiący się człowiek, ktoś, kto owszem powiedział coś, czego na spokojnie może by nie dopuścił w ogóle do myśli. I myślę sobie, że to jest taka duża zdolność, która ćwiczona gdzieś na zewnątrz, przeniesiona do związku, może być kluczem do sukcesu. Bo nam brakuje często współodczuwania. Myślimy o tej drugiej stronie jako o przeciwniku wojennym.
No więc to zależy od tego, w jaki sposób my traktujemy związek i czego spodziewamy się od naszego partnera. Jeżeli traktujemy związek jako pole walki, jeżeli traktujemy związek jako okazję do tego, żebyśmy byli zwycięzcami.
No nie chcielibyśmy, ale przecież ona.
No tak, ale to zawsze jest tak, że nasze ma być na wierzchu. Czyli chcę być zwycięzcą. Chcę sobie samej pokazać, że ja zwycięzcą mogę być, tak? No to wtedy doprowadzamy do konfrontacji, doprowadzamy do walki, doprowadzamy do sytuacji, w której staramy się wygrać, staramy się zmiażdżyć nawet czasami tą drugą osobę argumentami, zachowaniami takimi, które mają ją ukarać, które
spalona
mają powiedzieć,
ziemię.
Że w ogóle tak. Natomiast warto sobie wtedy zadać takie pytanie, ile my mamy czasu w życiu? I ile czasu chcemy być w komforcie i chcemy być zadowoleni i szczęśliwi i jakby tym szczęściem promieniować naokoło, a ile czasu chcemy walczyć? I co nam ta walka tak naprawdę daje? Bo takie walki dają zwykle takie bardzo pyrrusowe zwycięstwo. 100 razy, 200 razy czuliśmy się zwyciężeni, a potem przyszedł ten 201 i komuś okazało się, że już nie zależy na nas, że mówi do widzenia. I już te nasze wszystkie zagrywki nie działają na tamtą osobę i zwykle zostaje się samemu. Więc warto sobie zastanowić się nad tym, jak możemy powiedzieć, że z czegoś jesteśmy niezadowoleni, bo mamy do tego też prawo. To nie znaczy, że mamy milczeć i udawać, że nic się nie dzieje złego, jeśli się coś dzieje. Tak, żeby nie urazić drugiej osoby. I tu jest potrzebne współodczuwanie. Czyli jak mam to powiedzieć, żeby druga osoba nie poczuła się urażona? Jak mam to wyrazić z miłością i jak mam osiągnąć sukces tej mojej negocjacji bez zyskiwania tego lauru
zwycięzcy,
prawda?
No tak, ale do tego potrzeba, tak jak powiedziałaś, jak to powiedzieć drugiej stronie, żeby też jej nie urazić,
tak,
czyli cały czas
współodczuwania.
Tak, wspomnieć, że ten człowiek ma jakieś doświadczenie ze sobą, tak. Że do różnych rzeczy możemy się odwołać, ale wiemy, że tym zranimy, więc
tak. Może
nie warto.
Tak.
No to jest trudny kawałek chleba.
Jest to trudne, ale jeżeli ktoś podejmuje taką decyzję pracy nad sobą, świadomą, no to wie na co się porwał. Praca nad sobą wcale nie jest łatwa, ale jest bardzo satysfakcjonująca. Im więcej wysiłków to włożymy, tym potem to nas coraz bardziej cieszy. Ty tak bardzo pięknie powiedziałeś o tym, że kiedyś były takie afery, teraz zdarzają się, ale już dużo, dużo rzadziej. I cieszy cię wtedy to, że takiej afery nie ma, bo cieszy cię po prostu życie radosne i spokojne, prawda?
W dodatku to zawsze ja byłem tym aferzystą.
I zawsze trzeba sobie, no właśnie, i zawsze jeżeli się pamięta o prawie przyczyny i skutku, takim prawie, o którym ja już kilkakrotnie mówiłam i my tutaj razem rozmawialiśmy, ale ja to jeszcze teraz powiem o tym prawie, bo ono jest podstawowym prawem wszechświata, a w naszej kulturze my tego nie uczymy, niestety, naszych młodych ludzi, że przyczyna i skutek to jest jedno. Jeżeli stworzysz jakąś przyczynę, to będziesz miał określony skutek. Jeżeli o tym się pamięta, to też jest rzadziej chęć na afery i na awantury. I łatwiej jest zrozumieć tę drugą osobę. Dlaczego ta osoba taka jest? Co tą osobę stworzyło taką właśnie? I jak się cofniemy do tyłu, to może się okazać, że to właśnie my ją stworzyliśmy taką.
No tylko wiesz, może być też taka sytuacja, w której to zrozumienie drugiej strony jakoś nie do końca ułatwia sprawę, bo pomyśl sobie na przykład o dziecku alkoholika, które no, może zrozumieć, że ojciec miał trudne dzieciństwo, że wiele go przykrości w życiu spotkało, no a teraz pije i tak naprawdę to on nam urządza piekło. I czy... No właśnie, bo to, czy to współodczuwanie nie może się pomylić z usprawiedliwianiem?
Nie. On nam urządza piekło w związku z tym, że jest chory. Ja tutaj mówię już o w miarę dorosłych ludziach, prawda, którzy zdają sobie z tego sprawę. W związku z tym mogę próbować wpłynąć na niego tak, żeby on się leczył. Jeśli okazuje się, że to jest niemożliwe, bo czasami tak jest, prawda, że jesteśmy bezradni, no to wtedy nie pozostaje nam nic innego, jak żyć w tym, dopóki jeszcze jesteśmy zależni, albo odejść, jeśli już zależni nie jesteśmy. Ale zdanie sobie sprawy z tego, że jest to choroba, spowoduje, że będziemy ponawiali próby leczenia tego najbliższego nam w sumie człowieka, jakim jest nasz ojciec, który może nam zresztą zrobić największą także krzywdę tym swoim pijaństwem i robi nam, bo DDA jest tak dużo ludzi, DDA, prawda, tak dużo ma problemów z powodu tego, że ojciec czy matka pili. No z tego też można się wyleczyć i z tego też można próbować przynajmniej popracować tak, żeby nie nieść tego przez całe swoje życie. Myślę, że człowiekowi, który zrozumie, że jest to choroba i który próbuje w jakiś sposób zrozumieć, dlaczego tamta osoba pije, jest troszkę łatwiej.
Ale troszkę łatwiej co?
Łatwiej żyć. Łatwiej żyć z tym kimś. Nie usprawiedliwiać go, bo ja tutaj nie mówię o usprawiedliwieniu. Zrozumieć. Zrozumieć, jak temu człowiekowi też jest trudno. Alkohol to jest jeden wielki lęk. Alkoholik każdy. Każdy alkoholik boi się cały dzień i całą noc. Ma koszmarne sny. Wstaje rano, czuje się fatalnie. Zapije, czuje się fatalnie. Ma tę chwilę taką, kiedy połknie alkohol, ale on później przestaje działać i znów się czuje źle. To go nie usprawiedliwia, ale jeżeli to rozumiemy i rozumiemy to, że on nie działał przede wszystkim przeciwko nam, bo to jest takie bardzo istotne i ważne, że to jego działanie nie było skierowane tak naprawdę przeciwko nam. Wynikało z jego choroby, wynikało z jego alkoholu. Jest łatwiej. Dużo łatwiej. Nie niesiemy wtedy tego. Nie czujemy się zniszczeni przez tę osobę. Bo nie było to kierowane przeciwko nam, mimo że wiele razy, nawet fizycznie, agresja tego człowieka była skierowana w naszą stronę, tak? Ale to alkohol, a nie ten człowiek.
No trudne to do zrozumienia i przyjęcia.
Trudne, ale jeżeli się pomyśli nad tym, jeżeli się chce zastanowić nad tym troszeczkę, to wtedy robi się lżej nam też.
Polskie Radio Euro. Nadaje się tu.
Mówimy o współodczuwaniu, odczuwanie, czyli emocje, ale tutaj w naszej rozmowie bardzo często pojawia się taki wątek, że trzeba przy tym wszystkim pomyśleć, żeby stanąć w czyichś butach, to trzeba jednak fragmentu namysłu, takiej wyobraźni nawet, która przedstawi nam perspektywę drugiego człowieka. Spojrzymy na świat jego oczami, czyli namysł, na zastanowienie.
W samym współodczuwaniu, w samym tym akcie współodczuwania nie jest to konieczne. Ale w sytuacji, w której my doprowadzamy do tego, że zaczynamy mieć otwarte serce i otwarty umysł, musimy odrzucić pewne schematy i wtedy jest potrzebny ten namysł, wtedy jest potrzebne wyobrażenie sobie, tak? Bo samo współodczuwanie to już jest otwarty umysł, otwarte serce i to się dzieje na zasadzie przepływu.
A co w ludziach zabija tę umiejętność, tę zdolność do współodczuwania? Co
schematy.
Im to może... Schematy?
Schematy myślowe, tak. Wybujałe ego, bo to też jest bardzo ważne. Czyli patrzenie na innych z pozycji mojego zysku. No to, co powiedziałeś na samym początku programu, ktoś śmierdzi, no to nie trzeba mu pomóc, tak? Bo mnie to nie pasuje, bo ja nie chcę przy tym człowieku być, prawda?
Mój przyjaciel zawsze w takich sytuacjach mówi, a wyobraź sobie, zastanów się, jaki jest jego ulubiony kolor. Albo na przykład, jakie jest ulubione wspomnienie z dzieciństwa?
Czyli sprowadza co? Wprowadza człowieczeństwo, tak? Sprowadza myśli do tego, żeby pomyśleć o tym człowieku, jako człowieku właśnie, a nie jak o śmierdzącym facecie.
Śmierdzącym bezdomnym, bo to nawet wtedy już ten facet nie wchodzi.
Śmierdzącym bezdomnym, czy śmierdzącym, prawda? Czy wściekającym się. Wprowadza ten element człowieczeństwa bardzo, bardzo mądrze. Czyli najpierw człowiek, a potem wszystko to, co jest dodatkiem do człowieka.
No tak, a jak już tak, tak nam się zrobiło, albo nam ludzie tak zrobili, może jesteśmy tak wychowani, że to właśnie to rozbuchane ego upomina się o wszystko i tego całego świata nie ma, to jest taki mechanizm, który doprowadza człowieka, myślę, że często do jakiejś samotności i jeżeli nie dogaduje się z ludźmi, to pewnie większość jego relacji będzie, nie wiem, jeżeli dojdzie do pieniędzy, to będzie oparta na pieniądzach, tak? Albo jeżeli może świadczyć im jakieś usługi, to będzie bardziej handel wymienny. Bez
uczuć.
Bez uczuć.
Bez uczuć, bez bliskości, o, tak bym to powiedziała. Z takim człowiekiem trudno jest nawiązać bardzo bliskie relacje. Trudno jest być z nim blisko. Trudno się przed nim otworzyć. Zresztą my to doskonale czujemy. Na pewno masz wśród swoich znajomych takie osoby, o których wiesz, że są zamknięci na współodczuwanie. Ja mam. Czy wiem, że tak jest?
No tak. I powiedziałaś, masz wśród swoich znajomych, a ja pomyślałem sobie, znaczy raczej staram się ich nie podtrzymywać.
Nieznajomych, może źle powiedziałam, że znasz takie osoby, prawda? Mhm. No bo na pewno nie chcesz podtrzymywać, prawda? Bo to nie daje żadnej satysfakcji, żadnej przyjemności, żadnej możliwości bycia z drugą osobą. A wręcz może powodować nawet w niektórych przypadkach lęk przed zranieniem. Lęk przed gwałtownym, nagłym, bez powodu odrzuceniem, bo z takimi ludźmi nigdy nie wiadomo, co oni zrobią.
Tak dużo myśli przychodzi mi do głowy i zastanawiam się nad tymi, którzy rzeczywiście wokół mnie wyglądają na takich niewspółodczuwających i zastanawiam się, czy to jest jakaś ich... myślę o konkretnych osobach. I kombinuję, czy to też nie jest jakiś efekt zranienia wcześniejszego.
Obrony?
Tak.
Może tak być. Może ktoś być tak bardzo zraniony, że tak szczelnie pozamykał wszystkie swoje okienka, że nie ma tam wyjścia ani wejścia.
No i też jest mu źle.
Na pewno nie najlepiej, ale bezpieczniej się tak czuje.
No ale jest jakaś szansa, żeby z tego wyleźć, z tego bunkra?
Jest, tylko trzeba chcieć. Trzeba chcieć albo trzeba spotkać na swojej drodze osobę, która, no mam ochotę powiedzieć, zastuka. W taki sposób, że ktoś zdecyduje się otworzyć jakieś małe okienko albo nawet całe drzwi.
I nie trzeba do tego wyeliminować całego lęku?
No na pewno musi być wyeliminowany lęk w stosunku do tej osoby albo zminimalizowany do tej osoby. Czyli ta osoba, jeżeli tak się będzie umiała zachować, żeby nie być zagrażającą, wtedy może się zdarzyć to, że spotkają się.
No i tego tym opancerzonym życzymy.
Polskie Radio Euro. Nadaje się tu.
Współczucie i współodczuwanie. Dwa terminy, które dzisiaj pojawiają się w naszej audycji. Mówimy o stosunkach, relacjach, związkach między ludźmi. A ja chciałem cię zapytać, ciebie jako buddystkę i ciebie jako, przepraszam, chyba mogę tak powiedzieć, psiarę, czyli przyjaciółkę.
Możesz.
Przede wszystkim dwóch psów.
Możesz, wszystkich.
Przede wszystkim tych dwóch domowych, ale, tak. ale też tych wszystkich okolicznych albo tym, którym trzeba pomóc. Znasz zresztą mojego wydawcę, niezwykle współodczuwającą, tak. Renatę, która jest bardzo czuła na krzywdę zwierząt i myślę sobie, że to też jest taki kawałek, taka probierz, czego też się można spodziewać po danym człowieku w relacjach z ludźmi, to jak traktuje zwierzęta i to jak się w tej relacji to, jak się w tej relacji zachowuje. Pamiętam opowieść mojego przyjaciela, który jechał samochodem. Było bardzo późno, to był jakaś taka pora roku, chyba listopad, tak jak teraz, i uderzył w psa. Uderzył w psa i wysiadł, żeby sprawdzić, czy nic się nie stało z samochodem. I potem dojechał do celu, a teraz... opowiadał mi to w zeszłym roku, a sprawa była sprzed jeszcze jakiegoś czasu. Mówi, ja ciągle nie mogę sobie darować tego psa, którego tak naprawdę nieszczęście, bo ten pies zginął na miejscu. Przynajmniej taką mamy nadzieję, że nie dogorywał gdzieś tam na tym poboczu potrącony. W ogóle w tamtym momencie nie zrobiło na nim wrażenia. Liczył się ten zderzak samochodu. I czasami dziwię się, jak patrzę na ludzi, którzy wypuszczają ćmę z pokoju, bo tak naprawdę może należałoby ciepnąć gazetą i tę ćmę zabić i się nie przejmować, ale jest w tym jakiś taki podstawowy element człowieczeństwa, że człowiek tak powiem po babcinemu, szkoduje każdego tego stworzenia.
Współodczuwa z nim. Powiedziałeś o buddyzmie. W buddyzmie wszystko jest jednością, czyli w buddyzmie u podstawy jesteśmy ćmą, psem, muchą, każdym pyłem na tym świecie i każdym żyjątkiem na tym świecie. To współodczuwanie to jest także wyobraźnia, prawda? Wypuszczenie ćmy czy motyla z pokoju. Żeby to zrobić, trzeba sobie wyobrazić, że jeżeli nie wypuścimy tego owada, to on zginie. Musi zginąć w tym pokoju, bo to nie jest jego naturalne środowisko. Czyli wypuszczamy go w świat i niech on sobie gdzieś tam idzie i niech on sobie lata. To jest przewidywanie tego, co się stanie, jeśli nie wkroczymy, jeśli nie zadziałamy. Ja się śmieję, bo mam domek blisko lasu i na wiosnę w tym domku jest mnóstwo biedronek. I ja przez kilka dni te biedronki łapię z wszystkich okien i je próbuję wypuszczać na dwór. I pamiętam, w tym roku byłam już tak zmęczona tym i tyle razy, bo czytałam książkę i tyle razy wstałam, wiesz, co na chwileczkę oderwę wzrok od książki i już 4 czy 5 biedronek biega znowu po szybie, że muszę sobie, no już taka jestem zmęczona tym wstawaniem, bo wstałam ze 40 razy.
Dałybyście mi spokój,
już
tak?
Byście dały spokój, żebyście przestały chodzić po tej szybie. I pamiętam, że to zmęczenie moje takie, tak samo jak wiem o tym, że wielu ludziom podobnie, zresztą jak mnie, bo ja, mnie to boli. Ja nie mogę przejść koło biedronek nad morzem. One tam masowo giną, więc chociaż kilka garści zbieram i wynoszę tam, gdzie mogą osuszyć skrzydła i odlecieć. Tak samo jak nie mogę patrzeć na meduzy wyrzucone na brzeg. No bo one giną, bo to nie jest ich środowisko. No i chociaż parę wrzucę, tak? Tyle, ile mam na to czasu. Jest to też bolesne, chcę ci powiedzieć, bo mam w oczach te wszystkie inne, które zostały. Ja wiem, że to może się komuś wydawać śmieszne, ale to tak jest.
Tak, ewidentnie jesteś nawiedzona.
Dla ciebie się wydaje śmieszne, tak? Te wszystkie, które zostały, które umierają na tym brzegu, umierają. Mimo, że przechodzi tam mnóstwo ludzi i może gdyby je wrzucić, może dałyby radę odpłynąć, a może znowu wypłynęły na brzeg i po prostu pisane jest im zginąć na tym brzegu, bo też tak można mówić. Ale jeżeli można coś zrobić, no to tego wysiłku nigdy nie dość. Ale to zależy od tego, jak się ogląda świat, jak się widzi świat, czy czujesz się w dyskomforcie, patrząc na umierające zwierzę, czy też zupełnie nie. Bo to od tego zależy.
A dlaczego jedni mają ten dyskomfort, a inni nie? Bo to nadal nie jest dla mnie jasne.
Ja nie potrafię ci powiedzieć na to pytanie tak naprawdę. Zastanawiałam się nad tym też i myślę, że to jest związane z jednostkową wrażliwością może, na cierpienie, na ból innych. Może jest związane z budową mózgu? Nie wiem. Może ze świadomością na przykład? Bo tutaj ta świadomość byłaby też taką ważnym bardzo elementem naszego kontaktu z wszechświatem.
No tak, bo
z całym naszym światem.
Twoje współodczuwanie to nie są tylko biedronki, a komary?
Jeżeli mogę, to staram się też je oszczędzać. piękną historię w buddyjskim klasztorze widziałam. Tam stosuje się truciczki i one odganiają komary, ale oczywiście nie wszystkie. I w pewnym momencie jeden z mnichów, wypracowaliśmy im zawinięte rękawy w samugi, usiadł komar, a my mieliśmy taką herbatkę popołudniową. I on tak pokazał, wielki taki Pershing japoński, pokazał, jak ten komar pije sobie krew i powiedział, o, eating time.
No dużo pewnie nie zjadł, ale
to... Tym niemniej tam na przykład, bo też chcę to powiedzieć, jeżeli spotkali węża, ci sami mnisi, jeżeli spotkali węża, który tam się nazywa Mamushi, jest wężem jadowitym, w 4 godziny, jeśli po 4 godzinach po ukąszeniu człowieka, jeśli nie dostanie człowiek pomocy, to umiera, ten wąż był zabijany bez cienia wahania.
Czyli są
bez cienia wahania.
Lepsze i gorsze stworzenia.
No, myślę, że tutaj wchodzi w grę to, że te węże są tak bardzo niebezpieczne, a tam się chodzi w takich butach, które one tam...
W Japonkach.
Ich tam dużo jest tych węży, jest ich sporo i one są naprawdę bardzo niebezpieczne. Tak jak mówię, 4 godziny, jeśli nie otrzyma się pomocy, po 4 godzinach człowiek już jest za późno na to, żeby go ratować.
To jeszcze za chwilę porozmawiamy o zwierzętach, bo myślę, że one są równie ważne jak ludzie i ten stosunek tam myślę, że jest wart przemyślenia, także teraz na początku zimy.
Polskie Radio Euro. Nadaje się tu.
Wrócę na chwilę do zwierząt i wrócę do zwierząt rzeźnych. To jest twój wybór. Ty jesteś wegetarianką, ty nie jesz mięsa.
Tak, beze mnie ta rzeź. Z tego powodu nie jem mięsa. To prawda.
No tak. I tak od momentu, w którym zdałaś sobie sprawę z tego, co się dzieje? W rzeźniach, tych miejscach,
dożywałam
gdzie...
Dożywałam do tego. Aha. To nie było tak, że to się stało w ciągu jednego dnia. Już przedtem miałam takie okresy niejedzenia mięsa, też z tego samego powodu. Jak, powiem to tak obrazowo, jak bardziej mi się otwierało serce i bardziej czułam ten ból i to, co się dzieje z zwierzakami, tym bardziej zaciskało mi się gardło. A potem gdzieś wypływałam znowu na tę powierzchnię, gdzie mniej to czułam i wtedy mogłam jeść. Tak, i w pewnym momencie już przestałam jeść to mięso. Ewidentnie od 20 paru lat nie jem mięsa.
A jak się czujesz w moim towarzystwie, kiedy zajadam schabowego? Chociaż nie wiem, czy jadłem kiedykolwiek schabowego w twoim towarzystwie, ale jakiś gulasz pewnie tak. To co ty sobie o mnie
coś
myślisz?
Szczerze?
Tak.
Akurat o tobie chcesz, żebym powiedziała na antenie, tak?
A,
dziwię się.
To się wytnie.
Troszkę się dziwię i tak naprawdę myślę, że się obudzisz, bo ty jesteś tak wrażliwym człowiekiem, że nie mam wątpliwości, że to się stanie.
No dobrze, zejdźmy ze mnie, bo mi duszno.
Ale wszystkim wolno. To nie jest tak, że ja uważam, że nikomu nie wolno jeść. Ja liczę na to, że na tyle otworzą się umysły i na tyle otworzą się serca, że świat kiedyś powie basta i dość i nigdy więcej.
To mogę cię pocieszyć przynajmniej tak, że kupuję wiejskie jajka, takie od takiej kury,
wiem,
co to tam sobie chodzi,
wiem,
nigdy w klatce nie trzyma.
Bo to trójeczek, tak?
myślę, że ci wszyscy, którzy kupują jajka i poczytają sobie tam czasami na opakowaniu, skąd są te kury, a potem wrzucą na przykład do internetu, jak, co znaczą te rozmaite
oznaczenia. Ale widzisz, dzięki temu, bo my już drugi raz o tych jajkach mówimy, to jest ten błysk.
Na Wielkanoc musieliśmy mówić chyba.
To jest ten twój błysk tego współodczuwania, że ty
przebłysk na razie.
Tak, już nie możesz tych jajek, prawda? Możesz nie zjeść jajka, takiego jajka nie zjesz, bo po prostu nie. Bo jak sobie wyobrazisz, co te kury przeżywają i w jakich one warunkach żyją, to tych jajek nie będziesz jadł, tak?
No tak, bo porusza mnie to, jak
tak.
Słyszę, że kurę trzeba przez 2 tygodnie w ciemnicy trzymać,
tak,
żeby znowu zaczęła się nieść, kiedy przestała się nieść, jak siedzi tylko w tej klatce i robi następnej kurze.
Tak, ona w ogóle nie chodzi, kurze, tak. Ona, znajomy mój wykupił takie kury kiedyś i wypuścił je na podwórko i one wszystkie zginęły. One nie potrafią żyć.
A co z ludźmi, którzy całym swoim życiem proszą o współczucie? Znasz takie osoby, które tak,
tak,
wiecznie są nieszczęśliwe,
tak,
i to one są te biedne i pokrzywdzone przez los. Taka wygodna gra.
Gra ze światem.
Gra
ze światem, tak. Ja uważam, że to jest wygodna gra ze światem. Nie gram. Nie wchodzę w takie gry.
No ale przychodzą pewnie do ciebie tacy pacjenci, którzy, dla których
ale
jesteś już 15.
Psychoterapeutką. Ale pacjent to jest co innego, ja to wprost mówię. zdarzyło mi się powiedzieć wprost tego typu pacjentom, że ja w tę grę nie gram, że albo pracujemy i coś ma z tego być, albo pacjent chce w taką grę grać i ja w tę grę po prostu nie gram. Oczywiście po jakichś tam spotkaniach wtedy, kiedy już ten pacjent może to usłyszeć, bo to nie jest tak na dzień dobry, prawda? Żeby nie było wątpliwości.
A to jest gra o co tak naprawdę?
O zainteresowanie, o zwrócenie uwagi, o miłość, o obecność.
A da się z taką osobą współodczuwać?
No da się. Oczywiście, że się też da. Ale można w tę grę wchodzić, albo można nie wchodzić. Bo współodczuwać to nie znaczy zaakceptować wszystko, co ta osoba by sobie od świata życzyła. To nie jest tak, żebyśmy to też dobrze rozumieli. Współodczuwam, że nie ma innych możliwości wyegzekwowania od świata tego, czego potrzebuje i można próbować taką osobę wprowadzić w punkt, w którym zobaczy te inne możliwości i wtedy będzie miała szansę wyboru, prawda? A jeżeli nie będzie chciała wybrać niczego innego, tylko będzie chciała zostać właśnie w tej grze, no to już jest jej wybór, nic więcej. No, ale współodczuwać to znaczy zrozumieć, że nie ma innych możliwości i te inne możliwości próbować pokazać, tak?
No, jeżeli jest się psychoterapeutą.
Nie tylko, bo można na przykład pokazać drzwi psychoterapeuty, który może się takim kimś zająć. Można pokazać też, że nie do końca to działa, a coś innego mogłoby działać i wtedy mogłabym dać swoje zainteresowanie. Także to nie jest tylko tak, że ta osoba musi sama dojść do tego, że ona musi się przejrzeć w lustrze świata, żeby zobaczyć, czy coś jest nie tak, prawda? A tym lustrem jesteśmy także my.
To współczucie, bo już tak fluktuujemy w kierunku litości, poniekąd, bo to, o czym mówimy, to jest czasami takie błaganie o litość, tak? Błaganie o litość świata. Bo można błagać o litość kata, ale to już dzisiaj się nie wykonuje takich wyroków w taki sposób, żeby można było błagać o taką litość, ani rzucić chustki na głowę i powiedzieć, że mój ci on. To wszystko niestety nadal trwa, ale jest trochę bardziej ztechnicyzowane i odczłowieczone, więc nawet nie ma kogo prosić o litość. Bo litość zakłada wyższość i litość zakłada patrzenie z góry na tego człowieka, nad którym mamy się ulitować. To król w bajce się lituje nad poddanym, który do niego przychodzi z prośbą.
Dlatego my nie mówimy o litości, mówimy o współodczuwaniu. Z tego powodu właśnie, że nie chcemy, tak myślę, że dzisiaj nie chcemy rozmawiać o litości. O tym,
chcemy ją oddzielić od współodczuwania.
O tej wyższości, którą czujemy dla człowieka, który jest biedniejszy od nas, mniej wyposażony, gorzej radzący sobie z życiem,
brzydszy.
Mający mniejsze powodzenie, brzydszy i tak dalej. Tak, no, taki biedny, taki biedny. Ale to nie ma wiele wspólnego ze współodczuwaniem. Raczej z takim poczuciem wyższości.
Czyli współodczuwanie zakłada
równość?
Tak.
Oczywiście, że tak.
Nawet równość z mimo. No właśnie, równość mimo takiej jawnej nierówności, bo z Biedronką to startujemy z zupełnie innych poziomów.
Ale jesteśmy dziećmi tego samego wszechświata.
Nie, no one są dziećmi mamy Biedronki, a my naszych rodziców. Przecież tak wysoko zaszliśmy jako ludzie, że to dopiero w szpitalu można sobie uświadomić, że my jesteśmy z tego samego, z tych samych pierwiastków.
I z tej samej energii życiowej, tak?
Tak.
No niekoniecznie w szpitalu. Zobacz, nie jesteś w szpitalu, a sobie uświadomiłeś albo teraz, albo już od bardzo dawna to wiesz. Albo może od momentu szpitala.
Tak, od momentu szpitala, wiesz, od momentu szpitala, bo któryś raz w trakcie naszych spotkań wracamy do tego mojego szpitala, bo to było traumatyczne przeżycie.
Dla mnie też. I się strasznie o ciebie wtedy bałam.
Marysia wisiała na telefonie, tak. Jako lekarz wiedziała, co mi jest. Ja na szczęście dopiero po wyjściu ze szpitala odpaliłem internet i mogłem poczytać o mojej chorobie. No miałem zapalenie mózgu. Tak. Nie opon mózgowych, tylko mózgu, więc wszyscy mi mówią, że powinienem być szczęśliwy, że dzisiaj wiem, jak się nazywam i mogę z tobą rozmawiać w taki sposób, jak rozmawiam. Ale to był taki oddział, gdzie byli ludzie po udarach, po wylewach, z różnymi zaburzeniami neurologicznymi I to było miejsce, które mnie sprowadziło do parteru. Ja pamiętam, że byłem tam jednym z tych pacjentów, którzy a to tutaj kogoś dokarmiali, tak. a to myli, a to coś tam robili, odkąd mogłem się ruszać i wiedziałem, jak się nazywam z powrotem. To jest takie doświadczenie strasznie budzące i nagle okazuje się, że nagle okazało się, że prawie ze swoim sąsiadem leżałem na jednej sali i okazało się, że to są właśnie ci ludzie dookoła mnie, z którymi na co dzień nie mam wrażenia jakiejś bliskości, nie mam powodu do tego współodczuwania. Nagle okazało się, że się zmienia perspektywa i zmieniła mi się niezwykle. I pamiętam, że to był jeden z moich pierwszych razów, kiedy ja w życiu karmiłem dorosłego mężczyznę zupą. To był chyba pierwszy raz, kiedy ja dorosłego mężczyznę karmiłem zupą i na jego prośbę goliłem go, co też było czymś zupełnie innym, nowym. I nagle okazało się, że tutaj jest potrzebne współodczuwanie, bo ten facet po udarze ze sparaliżowaną połową ciała, który się nie może ogolić, a jego żona, jak do niego przychodzi, to płacze i trzęsą jej się ręce i nie jest w stanie tego zrobić.
Pewnie nie umie.
No wiesz, ja też nie umiem ogolić drugiego człowieka, to jest trochę inaczej. I nagle okazuje się, że tyle się strun w tobie budzi, bo ty musisz poczuć, bo ty musisz zrobić to na tyle delikatnie, żeby ten człowiek też nie czuł się upokorzony. Ty musisz zrobić to tak, żeby on nie czuł się źle w tej sytuacji, żeby to nie było dla niego przykre, żeby to też było solidne, a jednocześnie, wiesz, robione z uśmiechem i tak dalej. I myślę sobie, że są też takie zawody, w których to współodczuwanie jest niezwykle ważne. Ja patrzyłem na pielęgniarki na tym oddziale i one akurat były niezwykle super i potrafiły się w tych sytuacjach różnych odnaleźć. Było ich trochę za mało, no ale to już nie ich wina. Ale to taka ciężka praca, kiedy trzeba się z tym całym cierpieniem ludzkim dookoła zmierzyć i nie stać się obmierzłym, nie stać się zimnym, nieczułym na to wszystko. A ty jako lekarz to też wiesz, że to jest trudne zadanie.
Na pewno nie można się rozczulać, ale trzeba współodczuwać w tych zawodach. Człowiek pozbawiony współodczuwania, możliwości współodczuwania, nie powinien w takich zawodach pracować. To jest wielkie nieporozumienie.
No, ale jak współodczuwać i jak to wszystko przeżyć?
Można współodczuwać, a nie rozczulać się. Wiesz, co tej osobie, tak jak ty byłeś z tym chorym. Wiedziałeś, co mu jest potrzebne, dałeś mu to, współodczuwałeś z nim i jednocześnie leczyłeś się tam. Żyłeś, byłeś.
No, na jeden dzień nawiałem. Nawiałem, nie było mnie i nie okazałem współodczuwania pielęgniarce, której zostawiłem w łóżku wizytówkę i ona wydzwaniała za mną, gdzie ja jestem, bo nawiałem na 24 godziny, uznając, że mam już trochę dość leżenia w szpitalu.
Nie masz się czym chwalić. Było to bardzo nierozsądne.
Absolutnie nikomu nie polecam, nie należy tak robić. A siostrze, która została mnie na przystanku pod Instytutem Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, powiedziałem, tak, bo to mój brat tam leży. Bliźniak, proszę siostry. Do rozmowy wracamy za kilka minut. Przypominam, że to Zostaw Wiadomość, a dzisiaj na zakończenie audycji reportaż. Jak zwykle w naszych audycjach tuż przed północą możecie posłuchać propozycji studia reportażu i dokumentu Polskiego Radia.
Polskie Radio Euro. Nadaje się tu.
Współodczuwamy z całym światem, współodczuwamy ze zwierzętami, współodczuwamy z ludźmi, którzy są dookoła nas, ale jesteśmy jeszcze my sami w tym wszystkim. A sobie da się współodczuwać? No, my zazwyczaj mówimy o byciu tu i teraz, widzisz? A ja myślę sobie, że można współodczuwać sobie, o tym kiedyś mówiła moja przyjaciółka, po co ty się w to ładujesz? Ty pomyśl o sobie za rok. Co ty będziesz o sobie myślał za rok i jak ty się będziesz czuł, jak w to wejdziesz? Ja pomyślałem, a może by trzeba było
przyczyna
współodczuwać sobie za rok?
Przyczyna i skutek. Dokładnie o tym mówiła ta twoja przyjaciółka, o przyczynie i skutku. Pamiętaj o przyczynie i skutku. Ponieważ zaczęliśmy nasz program od dnia AIDS, chyba tutaj można właśnie powiedzieć o tym. Współodczuwaj ze sobą. Dbaj o siebie. Myśl o sobie. bądź przewidujący, jeśli chodzi o siebie samego. Nie tylko w aspekcie AIDS, ale w tym dniu akurat także o tym pomyśl. Ale w ogóle w aspekcie i swojego zdrowia, i swoich kontaktów międzyludzkich, i swojego szczęścia takiego normalnego. To jest bardzo, bardzo istotna rzecz, żeby nie zapominać o sobie. Nie zaczepiać się na siebie i nie mieć tego wielkiego, wybujałego ego i tylko ja, ale też, żeby nie zapominać o sobie, żeby o siebie także zadbać. I jeśli chodzi o AIDS, to jest tak wiele osób na świecie zarażonych, tak wiele osób umiera w dalszym ciągu na AIDS, nie mając ratunku. Niedawno usłyszałam, że podobno w Polsce ostatnio stwierdzono większą ilość pozytywnych wyników, jeśli chodzi o badanie na wirusa HIV. Trzeba być przewidującym. Mądrym, przewidującym i konsekwentnym przede wszystkim. Bo tutaj jeden raz wystarczy nie zadbać o siebie i już możemy być po tej drugiej stronie, po stronie tych ludzi, którzy żyją z wirusem HIV.
Kiedyś przygotowywałem audycję na wieczór wigilijny. No, w tym roku to już za 3 tygodnie. Też będę miał do ciebie prośbę w związku z tym, ale o tym powiem ci później. Poprosiłem mojego kolegę, kumpla, o którym dowiedziałem się, że jest nosicielem wirusa HIV. Pomyślałem sobie, ta audycja nosiła tytuł Wieczór dziewczynki z zapałkami. I różne osoby opowiadały o tym, kto jest taką dziewczynką z zapałkami w dzisiejszym świecie. To były i zwierzęta, ale to były i dzieciaki z domu dziecka. To były bardzo różne dziewczynki z zapałkami, takie dzisiejsze. Nie mogę nie wspomnieć o tym, że zaplanowałem tę audycję na wieczór wigilijny. Ona tak mi się bardzo, ta baśń kojarzyła mi się z wieczorem wigilijnym. Wszystko poukładałem, po czym dopiero później przeczytałem ponownie baśń Andersena i okazało się, że tamta cała akcja jest w wieczór sylwestrowy. Ale nikomu o tym nie mów, bo będzie wpadka. W każdym razie tę noc chciałem jeszcze wzbogacić o tę audycję, o rozmowę z tymże Michałem, którego chciałem poprosić o taką opowieść, czy on się czuje taką dziewczynką z zapałkami i czy on czuje, że jest tym takim kawałkiem społeczeństwa, który jest jakoś zaniedbany i zostawiony. I on mi długo nie odpowiadał, po czym odpowiedział mi, że słuchaj, tak naprawdę to ty próbujesz robić ze mnie dziewczynkę z zapałkami tym samym, bo ja się w ogóle tak nie czuję. I to było dla mnie ogromne odkrycie, że ty w ogóle mogłeś o mnie tak pomyśleć przez pryzmat tej choroby. I rzeczywiście było to dla mnie duże doświadczenie, że nagle nie... To jest to, o czym powiedziałaś, schematy, tak? Ja pomyślałem, tak, tutaj jakby wirus, to on ma podgórkę i tak dalej. On mówi, słuchaj, ja mam naprawdę nie tylko wirusa, ale ja mam swoją karierę, ja mam swoją twórczość, ja mam swoje... To jest facet, który jest uzdolniony plastycznie i sprzedaje swoje prace. Jest szczęśliwy i ma swoje życie. Mówi, naprawdę, to tak... I pamiętam, że mówił wtedy o współczuciu. Mówi, ja nie potrzebuję od nikogo współczucia. Ja potrzebuję, owszem, mieć opiekę lekarską i na to się wszyscy składają, płacąc składki zdrowotne, ale wolnego, tak? Współodczuwanie to jest też zrozumienie mnie całego, mnie na wszelkich poziomach, mnie człowieka, nie tylko mnie bezdomnego, mnie nosiciela wirusa HIV.
Wiesz... Z tego, co powiedziałeś, bo ja tej osoby nie znam, bardzo, bardzo, bardzo pozytywne podejście do życia. Z tym, że mówisz, że jemu się wszystko w tym życiu udaje, tak? Bo on jest uzdolniony, on ma pracę, on ma dom, on ma wszystko to, co czyni człowieka także wolnym, prawda? Co czyni człowieka niezależnym.
No, ma też swoje problemy w tym wszystkim.
No, na pewno tak, jak każdy z nas. Natomiast jest także, są także takie osoby, które tego wszystkiego nie mają. To są ci, którzy, nie wiem, no, żyją na dworcu. To są ci, którzy nie mają domu, a mają wirusa HIV. No i pytanie, czy tacy ludzie są dziewczynką z zapałkami, czy nie. Natomiast oczywiście, że wirus HIV nie wyklucza z życia I są osoby, które są, tak jak mówiłam na samym początku, długoletnimi nosicielami wirusa HIV. Żyją szczęśliwie, żyją w zgodzie ze społeczeństwem, przyczyniają się do rozwoju tego społeczeństwa i cieszą się swoim życiem.
No tak, tylko ci z dworca też mają ten ulubiony kolor. Też mają te marzenia z dzieciństwa.
No więc pytam, czy są dziewczynkami z zapałkami? Czy trzeba się nad nimi pochylić i może trzeba im dać szansę na to, żeby pamiętali o tym ulubionym kolorze z dzieciństwa, a nie tylko myśleli o tym, że są głodni na przykład.
No tak, no bo my też dając im bułkę zaspokajamy tę pierwszą potrzebę.
Tak. No ale taką bardzo ważną, prawda? Ja bym chciała jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, o takiej rzeczy bardzo ważnej, jeżeli ktoś by chciał rozwijać swoje współodczuwanie, to ono w nas wszystkich jest. I trzeba sięgnąć tylko dostatecznie głęboko, żeby je obudzić, jeśli ktoś by chciał. Jednocześnie tam, gdzie jest nasze współodczuwanie, tam jest także nasza siła, tam jest także nasza moc taka życiowa i można do niej dojść przez medytację, przez wyciszenie, przez zajrzenie do siebie. Każda chwila ciszy to jest chwila, w którym rośnie człowiek, bo my rośniemy, dojrzewamy w ciszy, dojrzewamy w takim głębokim wyciszeniu. I polecam takie medytacje codzienne, 5-10-minutowe, z liczeniem oddechów, na przykład wdech raz, wydech dwa i tak do 10 i potem od początku. Nawet z niczym, nawet po prostu usiąść z wyprostowanym kręgosłupem i po prostu sobie ten oddech śledzić. Albo jeżeli ktoś zna jakieś inne formy medytacji, które też uspokajają umysł i pozwalają zajrzeć w głąb siebie, to także może je stosować. Każdy ma swoją ścieżkę i każdy ma swoją drogę. Tylko, że trzeba coś tam dla siebie zrobić, żeby dotrzeć do siebie, do tej głębi człowieczeństwa.
Znaczy to nie jest tak, że życie wtedy staje się trudniejsze, jak człowiek zaczyna współodczuwać z tym wszystkim, co się dzieje na świecie?
Czasami jest bolesne, ale z drugiej strony jest tak, że mamy dużo większą świadomość i to nie jest ciężar. Dotarcie do swojego jestestwa, do swojej głębi, bo tam odkrywamy, przekraczamy życie, przekraczamy śmierć, odkrywamy inny wymiar siebie samego, odkrywamy właśnie to, że wszyscy, to mówiąc kolokwialnie, jesteśmy dziećmi wszechświata, tak? Łącznie z tymi mrówkami, łącznie z biedronkami i wszystkimi zwierzętami, wszystkim, co na tym świecie istnieje. Ale odkrywamy także to, że nie jesteśmy tylko tym małym pyłem, który się tutaj pojawił na kilkadziesiąt lat na tej ziemi.
Powiedz to maczo z maczugą.
Maczo z maczugą? Mhm. No, wiesz, że jest próba mówienia tego maczo z maczugą. Nie wiem, czy wiesz o tym, że są próby w więzieniach właśnie medytacji, gdzie ludzie budzą się do tego swojego innego ludzkiego wymiaru.
Zaczynają współodczuwać?
Budzą się do swojego człowieczeństwa, więc także do swojego współodczuwania.
Maria Moneta Malewska, nasz dzisiejszy gość. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
Dobrej nocy życzę.
Przypominam, że już za chwilę reportaż. Te propozycje studia reportażu i dokumentu na naszej antenie tuż przed północą, a na stronie polskieradio.pl jest link do stron studia reportażu i dokumentu. Wystarczy zjechać na dół tej strony i tam to studio odnaleźć. No i na stronach możecie wysłuchać wielu reportaży, które już zostały wyemitowane na antenie. Być może niektóre wam umknęły. Zaglądajcie do nich, bo sporo ciekawych tematów i wiele ciekawych kwestii. Za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję i mówię do usłyszenia. Tomasz Kosiorek.
Seropozytywni. Reportaż Patrycji Gruszyńskiej-Ruman.
Witam całą moją grupę. Nie wiem, chyba nie wszyscy się znamy. Ja się tak krótko przedstawię i też poprosiłabym was o przedstawienie. Krystyna Sokołowska, prowadzę Stowarzyszenie Mały Książę. To jest Stowarzyszenie Wolontariuszy na Rzecz Dzieci. Pracuję z dziećmi i młodzieżą zakażoną HIV. We wtorek rano zmarła pierwsza nasza podopieczna dziewczynka. I myślałam, że nigdy nie dożyję takiej chwili, ale niestety tak się stało. I chciałabym, żeby każdy z was powiedział chociaż jedno, dwa zdania o sobie. Skąd jesteście, z jakiej organizacji?
Jestem Mirek z Torunia. Pracuję wolontariacie w Toruniu. Udzielam się przede wszystkim na oddziale szpitalnym, zakaźnym, na odwiedzinach chorych.
Kiedy tam właśnie byłam pierwszy raz, to miałam różne jakieś takie myśli, typu czy nie mam jakichś otarć na rękach. Jak się później okazało, całkiem takie normalne i nie tylko ja mam takie. Kontakt właśnie z lekarzem też jest ważny, żeby wiedzieć, że powiedzmy ten pacjent to ma, nie wiem, tam trzeba wejść w rękawiczkach, a tam to jest izolacja oddechowa, więc trzeba maseczkę, a tam to może lepiej ci nie wchodzić.
Na tych warsztatach też mam świadomość, jak mogę pomóc ludziom, w jaki sposób mogę pomóc. Te warsztaty to jest też takie, żebyśmy my poznali pracę, żebyśmy też nie rzucali się tak, ja będę chętnie pomagała chorym, po czym nie mam o tym zielonego pojęcia, jak to wygląda w praktyce i rzucam się na coś, co jest po pierwsze niezgodne ze mną i ja sobie z tym nie poradzę też emocjonalnie czy psychicznie, nie tylko fizycznie. Tak? Czasami osobę chorą trzeba podnieść, umyć, pomóc. Tak samo jak przy osobie, która leży ciężko chora w łóżku.
Krystyna Sokołowska, przewodnicząca Stowarzyszenia Mały Książę. Staram się nieść pomoc w szpitalu, opiekując się dziećmi, pomagając rodzicom przy opiece nad dziećmi, zajmując się sprawami adopcyjnymi, procedurami, które są bardzo zawikłane, więc też tam pomagamy rodzinom, które chcą być rodziną zastępczą albo adopcyjną. I staram się współpracować z każdą placówką, która może mieć kontakt z dzieckiem zakażonym, żeby to dziecko jednak miało zachowane swoje prawa. Większość dzieci w Polsce jest zakażona od matek. Nie wszystkie, niestety, bo już bym chyba wolała, żeby wszystkie były zakażone od matek, a nie ze szpitali, bo takie zakażenia też mamy. Zdiagnozowanych dzieci może być około 200. Ta liczba się zmienia z tygodnia na tydzień. Z powodu niewiedzy lekarzy, niewykorzystywania swojej wiedzy medycznej w kontakcie z pacjentem, niestety rodzi się coraz więcej dzieci zakażonych. No to można pomnożyć razy 4, spokojnie.
Ja właściwie tą tematyką interesuję się od samego początku, jeszcze jak żył Marek Kotański. I w tej chwili po prostu wiem, że nie ma wiedzy u ludzi dorosłych. Przede wszystkim na temat HIV, na temat dróg zakażenia, na temat stylu życia, jaki prowadzą, czy on jest ryzykowne, czy nie jest ryzykowne. W tym roku na jednym z portali internetowych rzuciłam tylko dwa pytania na temat badań na HIV i HPV. Przede wszystkim jak to widzimy ze swoim partnerem, czy o tym rozmawiamy, czy będziemy pytać, czy nie. Po odpowiedziach, jakie padły, ja byłam po prostu w wielkim szoku i byłam zaskoczona brakiem wiedzy, brakiem przede wszystkim świadomości. Poza tym też niewiedza właśnie, że my możemy się z tym spotykać na co dzień, zupełnie nieświadomie. Także to jest też człowiek.
Tak naprawdę jakby wcześniej, jeszcze załóżmy rok temu, można powiedzieć, że nic albo niewiele wiedziałam o tym wirusie, o tej chorobie. Z tym się nie wgłębiałam w ogóle w tę tematykę. Tak jest okej, a nic tam szczególnego. No a teraz jakoś tak się zupełnie inaczej patrzy na taką osobę. Nie patrzy się na to, że o, ona jest naznaczona, ona jest chora, tak? Tylko się patrzy na nią jak na człowieka.
To zresztą nie tylko to, że komary roznoszą HIV. To jest tak, że mają wyobrażenie, że, tak, że człowiek, który jest zakażony, to wygląda jakoś szczególnie, to jest absolutnie nie. I my gdzieś to odkodowujemy. Poza tym w tej chwili jest większa możliwość tego, żeby dziecko sięgnęło do internetu. Tam jest naprawdę wszystko. I też my dzieciom pokazujemy, jakie tam są mity.
Jak to się stało? Stało się to tak, że ja od samego początku, już tam od kilku lat działam w ZHP. Jestem instruktorką i no a teraz nawet z racji studiów, tak, resocjalizacja, jakieś tam prace społeczne, to też bardzo ze sobą się wiąże i też zdobywanie doświadczenia, nowych kompetencji, nowej wiedzy. Właśnie w tym kierunku, tak? Żeby później dobrze pracować w swoim zawodzie, bo nie wyobrażam sobie tego, że będę pracowała jako, nie wiem, załóżmy recepcjonistkę czy coś takiego, tam nikomu nie uwaczając. Po prostu nie widzę siebie w tej roli, tak? No i dlatego właśnie wolontariat, dlatego ZHP, dlatego studia takie, a nie inne.
Kiedy dzieci mówią, że im jest bardzo smutno, kiedy rodzice nie chcą rozmawiać z nimi o ich zakażeniu i udają, że to nie jest HIV, że to jest jakaś inna choroba i tak naprawdę jest im z tym źle, bo nie mają gdzie pójść. Nie mają kogo zapytać, nie mają z kim o tym porozmawiać. Tak jak dorosły pójdzie do jakiejś organizacji, do punktu testowania czy gdziekolwiek, tak dziecko nie ma takiej możliwości. No i to jest właśnie kolejna rzecz, której się obawiają rodzice, właśnie tego pytania, dlaczego ja jestem zakażona albo zakażona. I boją się tego, że zostaną ocenieni. Ja też tłumaczę naszym nastolatkom, że często rodzice nie wiedzieli o swoim zakażeniu. Bo tak najczęściej jest, że te mamy w czasie ciąży nie wiedziały o zakażeniu.
Czy ja wolontariuszem jestem od około 10 lat, a w tej chwili chciałbym powiększyć swoją wiedzę, bo zajmuję się profilaktyką na bazie szkół, liceów i gimnazjów.
Czasem jest tak, że trzeba pojechać do szkoły, porozmawiać z personelem. Znaczy my zawsze w sytuacjach, kiedy szkoła się dowie o zakażeniu dziecka, to najczęściej robią wszystko, żeby dziecko nie uczestniczyło w zajęciach w szkole, tylko miało nauczanie w jakiejkolwiek innej formie, byleby nie przychodziło do tego budynku. My zawsze wtedy proponujemy zajęcia. Jeśli szkoła się zgadza, to możemy nawet je przeprowadzić bezpłatnie. Nie ma problemu. Przywozimy swoje materiały i grono pedagogiczne ma szkolenie. Ale są szkoły, które nie chcą ani dziecka, ani szkolenia. W niektórych szkołach się udało zrobić szkolenia, a w niektórych jednak trzeba było jakby przedstawić czarno na białym, że dziecko ma swoje prawa i tutaj HIV nie ma żadnego wpływu na to. Niczego nie zmienia.
Wiem, że jakiś kontakt z wirusem mam, ale nigdy nie poruszam tego tematu. Mnie to nie interesuje, jeżeli oni mają potrzebę mówić, no to oczywiście tak. Mój pierwszy podopieczny sam miał ochotę mówić, nie wiem, o śmierci, o tym, że miał depresję, że miał próby samobójcze, o swoich problemach. Obecny na przykład w ogóle udaje, że nie jest chory. Dopasowuje się to po prostu do osoby, tak jak z każdym innym rozmówcą. Po prostu mówię o tym, o czym on chce rozmawiać.
Najbardziej takie potwierdzające, ale też mocno uczuciowe, potwierdzające sens naszej pracy, to jest to, kiedy robimy warsztaty dla rodziców, a robimy je tylko raz w roku. Po kilku miesiącach dowiadujemy się, że kolejne dzieci dowiedziały się o swoim zakażeniu w sposób, w jaki powinni się dowiedzieć. Nie z przypadku, nie na podwórku, tylko od swoich rodziców i przyjęły to bardzo dobrze. Okazuje się, że to nie jest aż takie straszne i to jest dla nas takie najbardziej radosne. No, dla mnie radością są turnusy wakacyjne. Możemy zorganizować dużo wyjazdów, które są fajne, ciekawe. I widzę ich uśmiechnięte w buzie i tyle energii i tyle radości, że to już po prostu wystarcza na cały rok.
Był to reportaż Patrycji Gruszyńskiej-Ruman zatytułowany Seropozytywni.